Gościem jest pan redaktor Krzysztof Losz, nasz dziennik. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, no to co dzieje się ostatnio w Sejmie, no zwłaszcza w Sejmie, poza Sejmem również, ale dużo goręcej jest w Sejmie aniżeli poza nim, na szczęście. Ale do pracy w komisji trafił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Opozycja zgłasza ponad 1000 poprawek. No, chodzi oczywiście o zablokowanie całej sprawy. Proszę powiedzieć, w którym kierunku postrzega pan pójdzie ta ustawa? Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą procedować tak, żeby tę ustawę uchwalić jeszcze przed wakacjami? Czy coś się jeszcze może wydarzyć? No, wczoraj do gry wszedł również prezydent Andrzej Duda.
No, sytuacja jest dynamiczna. Tak w zasadzie tych poprawek, tak jak był parę minut temu, dowiedziałem się, jest nawet ponad 1300, więc jeszcze więcej. I choć no, liczba przeraża, ale wiele tych poprawek jest podobnych do siebie, więc mogą być głosowane blokami, więc w zasadzie nie zablokuje w tym sensie prac, że no, ewentualnie przedłuży trochę postępowanie w komisji sejmowej. Można się spodziewać wielogodzinnych obrad, oczywiście. Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane nawet na wydłużenie posiedzenia Sejmu. Miało się ono pierwotnie zakończyć jutro, ale może zakończyć się w piątek, a może w sobotę. A też słyszałem dzisiaj opinię, że być może będzie zwołane jeszcze jedno posiedzenie przed wakacjami parlamentarnymi w przyszłym tygodniu, bo to miało być, to obecne miało być już ostatnie, teraz następne we wrześniu. Więc jakby no jest jeszcze, można powiedzieć, czas, żeby tę ustawę procedować. Być może nawet to rozwiązanie, czyli zwołanie kolejnego posiedzenia Sejmu, byłoby może dobrym nawet krokiem, bo dałoby czas na szersze konsultacje, które powinny się już toczyć w trochę spokojniejszej atmosferze, zwłaszcza właśnie po ingerencji prezydenta, który zaproponował dość istotne zmiany w ustawie jeszcze o tej uchwalonej już o KRS-ie i teraz o Sądzie Najwyższym, więc jakby prezydent swoimi działaniami załagodził sytuację w dużym stopniu, no i przez to też być może powstała atmosfera do tego, żeby na spokojnie o tych sprawach rozmawiać. Pewnie do końca spokojnie nie będzie, bo opozycja ma swój plan, żeby tę ustawę zablokować, ale na pewno już to największe napięcie minęło z ostatniej nocy, więc no, ja optymistycznie liczę na to, że teraz no, przeważy merytoryczna praca w komisji, ciężka pewnie, trudna, wielogodzinna, ale miejmy nadzieję, że zakończona pozytywnie, bo w zasadzie no, nawet wielu ekspertów czy polityków, często z ugrupowań opozycyjnych, przyznaje po cichu rację, że trzeba reformować wymiar sprawiedliwości. No, spory są o to, w jakim kierunku te zmiany mają iść, czy w takim, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość, czy jednak z pewnymi modyfikacjami.
Ale co znaczy, panie redaktorze, że pozytywnie zostanie rozwiązany? Bo zdaje się, że pozytywne rozwiązanie dla Prawa i Sprawiedliwości oznacza zupełnie co innego niż pozytywne rozwiązanie dla Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.
Niewątpliwie tak. Ja o pozytywnym myślałem o tym, że tak będzie to odebrane przez większość społeczeństwa, bo większość Polaków chce tej reformy. Natomiast można mieć pewne zastrzeżenia do Prawa i Sprawiedliwości o taktyczne rozegranie sprawy, o jakieś, prawda, PR-owe zadbanie o to, aby te działania były lepiej objęte. Z drugiej strony niewątpliwie było to utrudnione, bo opozycja i tak szykowała się do rozprawy i ostrej walki z większością rządową w sprawie sądownictwa, więc jakby tutaj dobrego wyjścia pewnie nie było. Można było tylko w pewnym stopniu załagodzić te spory i to zrobił prezydent. Natomiast no ja liczę właśnie na ten pozytywny efekt, że ta reforma przejdzie z pewnymi modyfikacjami. Być może pojawią się jakieś nowe pomysły, może w tych poprawkach, które są zgłaszane, nie tylko poprawkach Prawa i Sprawiedliwości, ale być może nawet poprawkach opozycji będą jakieś rozwiązania, które nie wywrócą oczywiście tej reformy do góry nogami, czyli nie utrwalą tego stanu, który mamy obecnie, ale pozwolą właśnie na przeprowadzenie tych zmian no z większą może jeszcze polityczną zgodą niż byśmy oczekiwali. Tutaj niewątpliwie duże znaczenie będzie miało z politycznego punktu widzenia ewentualne poparcie tych zmian przez klub Kukiz 15, no bo wtedy te głosowania wyglądałyby inaczej, bo jeżeli ta grupa kilkudziesięciu posłów plus jeszcze część posłów niezależnych parłaby propozycje zmian, no to niewątpliwie z politycznego punktu widzenia byłoby to dobre posunięcie, bo wtedy widać byłoby, że i w parlamencie jest większe poparcie dla reformy niż tylko w kręgu rządowym.
Najbardziej zadowolony z ruchu pana prezydenta jest rzeczywiście klub Kukiz 15. To oni również postulowali pewne zmiany i spotkali się wcześniej z panem prezydentem. Uznali, że właśnie pan prezydent wyszedł naprzeciwko propozycjom Kukiz 15. Natomiast no, wydaje się, że po takim trochę początkowym szoku opozycja poczuła krew, czego dowodzą nocne, zwłaszcza koło północy, wydarzenia w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość nieco skonfundowane wydawało się również tym ruchem, chociaż wieczorem do pana prezydenta udali się marszałek Sejmu, Senatu. Tam uzgodniono dalsze działania. Jak ten ruch pana prezydenta postrzega pan, panie redaktorze? Czy to jest wędka podana w stronę opozycji? Czy opozycja jest w stanie pójść na jakiekolwiek ustępstwo inne niż ustąpienie rządu?
No właśnie, jeżeli opozycja odrzuci tę wyciągniętą rękę prezydenta, to w zasadzie się skompromituje, bo to będzie oznaczało, że chyba mało osób będzie miało wątpliwości, że opozycja tutaj gra czysto, że zależy im na reformie wymiaru sprawiedliwości, a nie po prostu na ochronie tego, co było i utrzymaniu tych różnych układów, które trawiły, które niszczyły wymiar sprawiedliwości. Więc opozycja jest w takiej swoistej pułapce, bo z jednej strony, tak jak słyszałem komentarze i pewnie słuchacze też słyszeli je, czy czytali w internecie, najpierw opozycja, znaczy tak, z jednej strony chwali prezydenta, że zadziałał, z drugiej szuka właśnie sposobów, jak dalej tam zablokować tę reformę mimo tego pozytywnego odzewu czy pozytywnych komentarzy wobec działań prezydenta. I można powiedzieć, dla opozycji z politycznego punktu widzenia jedynym wyjściem w tej chwili jest dobrym, żeby zachować twarz, a jednocześnie właśnie, żeby nie potęgować takiego obrazu zanarchizowanych polityków, którzy dążą tylko do awantury, właśnie jest przyjęcie tych propozycji prezydenta i być może przy tej okazji wprowadzenie jakichś jeszcze swoich poprawek, które były, jak mówiłem wcześniej, nie wywracały reformy, a jednocześnie dawały opozycji na takie przekonanie, że jakiś tam wpływ na tę ustawę miała, coś przegłosowała. Bo jeżeli będzie się nadal opozycja, Platforma i Nowoczesna zwłaszcza upierać przy swoich rozwiązaniach i przy totalnej krytyce tej reformy, no to jak mówię, no się skompromituje, bo to oznacza, że nie liczy na ten kompromis, tego kompromisu nie chce, tylko chce totalnie wywrócenia wszystkiego, co proponuje rząd, czyli utrzymania tego, co było, zahamowania tej reformy oczekiwanej przez społeczeństwo. I w tej chwili czekamy na ruch opozycji. Tak jak mówię, moim zdaniem jedynym wyjściem dla niej byłoby poparcie propozycji prezydenta, nawet przedstawienie w formie politycznej jako swojego sukcesu, prawda, że protesty, że naciski spowodowały, i to zresztą próbują politycy opozycji mówić, że to ich naciski spowodowały reakcję prezydenta. W pewnym stopniu na pewno tak. Natomiast jeżeli dalej będzie próba podejmowania anarchizacji sytuacji, no to ten efekt pozytywny w postaci propozycji prezydenckiej zniknie i opozycja w zasadzie jeszcze bardziej pogrąży się jako ta sfera, która właśnie dąży do anarchizacji życia politycznego. Poza tym ta propozycja prezydenta, ona w dużym stopniu, myślę, powinna też wpłynąć na to, że dojdzie do pewnego złagodzenia stanowiska niektórych przynajmniej polityków zagranicznych, którzy przyłączają się do tej krytyki, prawda, rządu, oskarżają rząd o zapędy dyktatorskie, i niektórzy być może dojdą do pewnej refleksji, czy też uznają działania prezydenta za właściwe i może, oby tak było, może trochę stępią ostrze swojej krytyki wobec Polski, co też jest ważne w stosunkach międzynarodowych.
Pan jest jednak takim racjonalnym optymistą, panie redaktorze.
Znaczy może w tym sensie, że chciałbym, żeby tak było, że to byłoby dobre rozwiązanie, natomiast też jak miałem okazję dzisiaj rano rozmawiać z niektórymi politykami opozycji, to rzeczywiście tylko nie są to niestety ci funkcyjni politycy, którzy decydują o tym, co się dzieje w Sejmie. Rzeczywiście dla nich propozycja prezydenta była jakby propozycją, która daje nadzieję według nich też na porozumienie, i przyjęli ją z taką ulgą, że jest to szansa na to, że uda się coś pozytywnego zrobić, no ale nie oni decydują.
Tymczasem skalują. Grzegorz Schetyna zapowiadał, że no właśnie będzie chodziło o to, żeby rozhuśtać emocje, że będzie to gra na emocjach, że będą się przygotowywali do tego, co zostało określone jako pucz, że będzie wykorzystywana ulica i siły zewnętrzne. Ryszard Petru napisał już list obratnią pomoc na zachód, żeby bratnie siły wspomogły walkę opozycji w Polsce przeciwko dyktatorskim, jak mówią, działaniom Prawa i Sprawiedliwości. No i wydaje się też, że zagranica no, próbuje jednak wspierać opozycję, a z drugiej strony Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej udaje się rozkręcać emocje. Na szczęście na razie przede wszystkim w Sejmie. Wczorajsze wystąpienie również Jarosława Kaczyńskiego, informacja z ostatniej chwili, PSL, a także Nowoczesna i PO składają doniesienie do prokuratury w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.
No, wypowiedź krótka, ale rzeczywiście bardzo emocjonalna prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że tutaj no, dał się prezes Kaczyński ponieść trochę wydarzeniom. No, z drugiej strony no, można go po ludzku zrozumieć, bo te właśnie wiele tych wypowiedzi dyskredytujących go, a jednocześnie taka kontra właśnie, że gdyby żył brat, to na pewno by tak nie było, byłoby inaczej. No, wykorzystywanie po prostu tego, że Lech Kaczyński już nie żyje, do rozrywki, z Jarosławem Kaczyńskim, no jest czynem co najmniej brzydkim, jeśli nie powiedzieć ostrzej, i nie powinno mieć miejsca, bo przecież nie wiemy, jak zachowaliby się ludzie, którzy już nie żyją, to w każdej sytuacji w ogóle nie ma sensu takich pozycji przyłość, no chyba, że odwołujemy się do jakiejś postaci świętej.
Tylko że po to jest mówione właśnie, żeby wywołać taką reakcję.
Wywołać reakcję właśnie. I do tej pory Jarosław Kaczyński no, trzymał, tak powiem, nerwy na wodzy, zdawało mu się, no ale pewnie ten punkt krytyczny został przekroczony. O ile no, można mieć rzeczywiście jakby zastrzeżenia do tego, że prezes dał się sprowokować, o tyle nie sądzę, żeby ta wypowiedź kwalifikowała się do postępowania prokuratorskiego, bo była po prostu wypowiedziana w ferworze walki politycznej, dyskusji politycznej. No w zasadzie można by większość posłów totalnej opozycji, czy ich liderów, też pozywać do sądu, bo posuwali się do różnych inwektyw wobec jednego, drugiego czy trzeciego ministra, czy wobec generalnie polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj no, widocznie chcą politycy opozycji osiągnąć jakiś sukces medialny, nagłośnić sprawę, czy żeby sprawa tym żyła, żeby potem odnosić się do decyzji prokuratury, bo nie sądzę od wyższego punktu widzenia, żeby prokuratura się taką sprawą zajęła. Mamy po prostu do czynienia z elementem dyskusji w Sejmie i do tej pory no, było przyjętym zwyczajem, że raczej poseł, który wypowiada się na mównicy, nie jest karany przez wymiar sprawiedliwości, no chyba, że kogoś by tam oskarżył, nie wiem, o złodziejstwo, prawda, i tak dalej, no to wtedy jakieś prywatne oskarżenia można i posłowie powiedzieć, no ale takie dyskusje.
No ale słyszymy zapowiedzi też polityków Platformy Obywatelskiej, że posłowie, którzy podpisują się pod wnioskami, projektami ustaw, wypowiadają się, dziennikarze także, którzy po prostu zbierają wypowiedzi, zadają pytania, również będą pociągani do odpowiedzialności, gdy oni dojdą do władzy.
To już jest jakieś kuriozum w ogóle, no trudno to nawet ocenić w jakichś kategoriach prawnych, bo to jest w ogóle jakaś bzdura kompletna, no bo co znaczy no, podpisanie się pod projektem ustawy. No po prostu wykonuje swoje obowiązki. Jeżeli uważa jakąś ustawę za dobrą, to się podpisuje pod nią. Jaki będzie los tej ustawy, zależy od Sejmu. I tutaj no to byłaby w ogóle jakaś aberracja kompletna. Znaczy takiej w ogóle możliwości prawnej nie ma, żeby posła karać za to, że podpisał pod ustawą. Prawda? No więc, bo w zasadzie można to powiedzieć, to dlaczego nie karzemy posłów, którzy przegłosowali ustawę na przykład za czasów rządu Platformy PO, która była uchylona przez Trybunał Konstytucyjny. No to byłaby konkretna wina, prawda? Posłowie, tylu i tylu posłów zagłosowało za ustawą, Trybunał uznaje za niekonstytucyjną, no to wtedy prokuratura niech bierze posłów za kołnierz, prawda, stawia przed sąd, bo przegłosowali ustawę niezgodną z konstytucją. No oczywiście takiej sytuacji być nie może. No to jest jakaś totalna bzdura, aberracja, no próba, nie wiem, zastraszenia na przykład dziennikarzy, żeby nie zadawali trudnych pytań posłom opozycji, czy też próba zastraszenia posłów, żeby na przykład nie popierali jakichś ustaw, które opozycja uważa za złe, prawda, które proponuje rząd. No kompletna bzdura i i to tylko świadczy o tym, że no, tam no, problemy chyba mają posłowie opozycji z logicznym myśleniem, bo to jest no, w kategoriach prawnych jest to po prostu ośmieszenie.
Panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie na koniec. Można odnieść wrażenie, że środowisko sędziowskie w sprawie KRS-u, w sprawie ustroju sądów powszechnych, w sprawie Sądu Najwyższego jest monolitem. Pan rozmawiał z szeregowymi sędziami. Proszę powiedzieć, czy tak jest rzeczywiście, czy też to środowisko sędziowskie no, jest zróżnicowane, jak to wygląda na różnych poziomach ustroju władzy sądowniczej.
Szeregowi sędziowie w dużej swojej znacznej części popierają reformę, dlatego że oni na tej reformie nic nie stracą, a nawet zyskają. Stracić mogą ci funkcyjni sędziowie, prawda, którzy no, tam podejmowali różne stanowiska, podtworzyły się pewne koterie w sądach, tak dalej, które utrudniają też życie zwykłym sędziom. Natomiast zwykły sędzia widzi, że na tej ustawie może zyskać, chociażby przez to, że jest to szansa na podniesienie prestiżu zawodu sędziowskiego, przywrócenie tego prestiżu, który kiedyś był przed dziesiątkami lat, przed wojną, jeszcze w zasadzie po wojnie, ten prestiż upadł bardzo mocno. W czasie III to wcale nie został podniesiony jakoś wyraźnie, więc zwykli sędziowie nie czują żadnego zagrożenia, bo ta reforma, ta ustawa, ona nie wnika, ona nie zagraża ich niezawisłości, bo niezawisłość sędziego, chciałbym podkreślić wyraźnie, to też mówią sami sędziowie, ona jest na sali sądowej. Ta niezawisłość, niezależność. I tu musi mieć sędzia zagwarantowane, że nikt nie będzie ingerował w jego proces, a w sprawy, które prowadzi, a tutaj żadnej ingerencji nie będzie, bo to, że na przykład minister ma mieć prawo do powoływania prezesa sądu, to nie wpływa na niezawisłość sędziów, bo prezes sądu jest instytucją typowo administracyjną. On przecież nie nakazuje sędziom, jak mają orzekać, jak mają prowadzić sprawy, tylko po prostu realizuje pracę sądów i tyle. Więc sędziowie nie czują tego zagrożenia, natomiast mają może zastrzeżenia co do jakby trybu wprowadzania tej ustawy. Ich zdaniem na przykład, gdyby politycy organizowali więcej spotkań takich oddolnych z sędziami, być może nastroje w sądach byłyby inne, bo rzeczywiście chociażby możemy sobie przypomnieć spotkanie pana wiceministra Warchoła z sędziami na zjeździe z sędziów. No, było o tyle niemiarodajne, że no tam tym zjazdem kierował ten cały establishment sędziowski, prawda? Więc tutaj te emocje były rozchwytywane przez prezes Sądu Najwyższego, przez szefów sądownictwa, natomiast ci zwykli sędziowie tam no, mieli niewiele do powiedzenia, więc to tylko zapętliło sytuację. Natomiast myślę, że rząd może być spokojny o poparcie zwykłych sędziów dla tej reformy, tym bardziej jeśli rzeczywiście sprawdzą się te zamierzenia i zostanie szybko wprowadzone chociażby usprawnienie prac sądów dyscyplinarnych, na czym sędziom zależy, bo oni widzą, że jeżeli nadal będą w zawodzie sędziowie skompromitowani, skorumpowani, którzy mają na koncie jakieś no, zwykłe przestępstwa, no to do tej pory, do tego czasu po prostu no, wymiar sprawiedliwości będzie bardzo krytycznie przez Polaków oceniany, a oni, większość sędziów pracuje uczciwie i chciałaby być dobrze oceniana przez społeczeństwo, a nie płacić cenę za tych sędziów, którzy kompromitują cały wymiar sprawiedliwości, chociaż ich jest garstka, ale niestety te afery w ostatnim czasie no, uderzyły po prostu w całe środowisko.
Dziękuję bardzo, pan redaktor Krzysztof Losz, nasz dziennik. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.